Przemysław Szczepaniuk, Made in Island.
Borys Kozielski, magazyn Pozytywne Zacisze.
Krzysztof Grabowski, podcast Indywidualny.
Filip Dawidziński, podcast Nie tylko dla orłów.
Gosia Nierhaus, podcast Samosia.
Góral się kłania, niezależna audycja z Nowego Jorku, Podnośnik.
Arek Tryndowski, Retro Radio i Zeppelin Podcast.
Łukasz Mocek, podcast Papa Cafe.
Robert Kessling, próba mikrofonu.
Łukasz Witkowski, polskie Detroit.
Martin Lechowicz, masa krytyczna.
Maciek Skwara, podcast bez nazwy.
Wszystkich nas łączy podcast.pl.
Halo, cześć. Witam w podcaście Zeppelin. To już odcinek trzeci pod tytułem Yamato. Yamato! Tak chyba powinienem powiedzieć. Z tej strony Arek. Witam Was wszystkich. Dziś mamy 23 marca 2009, więc czas już mnie goni i pora było nagrać ten odcinek, bo publikacja 1 kwietnia musi się ukazać. Musi się ukazać ten odcinek. Tak, i co na wstępie? Na wstępie chciałem powiedzieć o poprzednim odcinku. Miał błąd ten odcinek, 30 sekund na początku jest kompletnej ciszy, coś przy produkcji mi nie zagrało, widocznie przestawiałem, coś ucinałem, przesuwałem i zapomniałem wyrównać do początku i tak zostało te 30 sekund na początku ciszy, co może być mylne dla niektórych słuchaczy, także jeżeli włączyłeś poprzedni odcinek słuchaczu i była cisza i w tym momencie wyłączyłeś, to proszę Cię, wróć do tego odcinka i posłuchaj jeszcze raz, po 30 sekundach powinno coś tam gadać do Ciebie, tak. Co do komentarzy, dziękuję wszystkim za komentarze do odcinka, zaraz niech spojrzę, kto tam mi napisał. Nie było ich dużo, było w poprzednim odcinku więcej, do drugiego odcinka 7 komentarzy, w tym jeden mój, skomentowali mi Przemek, skomentował Filip, skomentował Papa, Tomafek, Robert i Grzegorz. Grzegorz nie jest chyba podcasterem, tak mi się wydaje. To jest pierwszy komentarz od niepodcastera i bardzo był konstruktywny, dziękuję. Postaram się mniej używać słów chyba może, dlatego że z reguły mówię, nie czytam z kartki, a lecę tylko z pamięci i dlatego podpieram się tymi słowami chyba może, bo moja pamięć czasami bywa mylna. A wiadomości do podcastu czytam sobie wcześniej, a później tylko gadam sobie z głowy. Tak, wypadałoby pewnie zrobić jakąś ściągę i małe ściągi mam, ale są to przeważnie tylko słowa klucze, a reszta to już jest moja własna twórcza inwencja. No. To tyle. Dzięki Grzegorzu za komentarz. Mam nadzieję, że będziesz witał częściej w moich skromnych progach. Chciałem powiedzieć też Angel, która wpisywała mi się nie pod poprzednim odcinkiem, ale odcinek wcześniej. Angel też nie jest podcasterką. Znamy się troszkę z internetu, z naszej wspólnej pasji robienia zdjęć samolotom. Dobra. Co jeszcze tak na wstępie? Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jeszcze nie zrobiłem promosa. Ciągnie się to za mną. Jakoś nie mogę sobie wymyślić żadnego, który by mi się podobał. A przydałby mi się jakiś promos, więc jak ktoś ma jakieś pomysły, to zróbcie promosa za mnie i zamieście u siebie, podcasterzy, to do Was, a postaram się coś wymyślić do przyszłego odcinka i porozsyłać tu i ówdzie i byłbym wdzięczny za opublikowanie. No dobra, to tak na wstępie króciutko, zanim przejdę jeszcze do głównego tematu, przejrzę może jakieś newsy.
Jesteś zmęczony radiowymi playlistami, nudnymi audycjami, listami przebojów? Spróbuj czegoś całkiem nowego. www.podcast.pl. Znajdziesz tu dziesiątki polskojęzycznych podcastów, które możesz zabrać ze sobą, słuchać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Audycji tworzonych przez ludzi, nie przez automaty. Niezależni twórcy, ciekawe tematy, najnowsza muzyka. www.podcast.pl. Sprawdź i przekonaj się, że można lepiej.
No tak, w sumie nie znalazłem żadnych nowości, żadnych newsów, specjalnych. Może tylko dwa takie malutkie rzeczy, dwie takie malutkie sprawy. Pierwszą to jest to, że na 17 kwietnia na ekrany polskich kin wchodzi film Generał Nil. Jest to dramat historyczny. Akcja dzieje się podczas II wojny światowej i po II wojnie światowej, a głównym bohaterem jest generał August Emil Fieldorf. Był to dowódca kierownictwa dywersji AK i zastępca komendanta głównego Armii Krajowej. Został on później po wojnie, jak większość AK-owców, uwięziony przez komunistów i po sfingowanym procesie stracony. Ja mam zresztą ciekawą książkę, ale to może kiedy indziej o niej powiem, to dobra, nie będę mówił. No tak, Generał Nil. Zapraszamy do kin 17 kwietnia. No ja nie zobaczę tak szybko. Jestem ciekawy filmu, bo trailer w sumie nic nie pokazuje, ale może być ciekawie. Drugą sprawą, o której chciałem powiedzieć, to dodatek. Dodatek do gazety Flypast, która okazuje się w Wielkiej Brytanii. I czasami właśnie do tej gazety wrzucają jakiś dodatek i w numerze marcowym Flypast był dodatek Przewodnik po muzeach lotniczych 2009, Przewodnik po muzeach lotniczych Wielkiej Brytanii. No i wyobraźcie sobie, że muzeów lotniczych Wielkiej Brytanii jest ponad 120. Tak, nie przesłyszeliście się, ponad 120 muzeów lotniczych. Co prawda nie każde jest tak wielkie jak te muzeum krakowskie, nasze polskie, jedyne lotnicze, ale kilka co najmniej dorównuje wielkością i ilością eksponatów krakowskiemu. Chyba Duxford nawet przewyższa to muzeum, no ale to nie będziemy tutaj się bić o rekordy. Sam fakt jest faktem, ponad 120, a w Polsce wiem o jednym. No jakieś samoloty są też w Warszawie, w Muzeum Wojska Polskiego, jakieś samoloty są w Gdyni na powietrzu, no ale takich stricte lotniczych muzeów mamy w Polsce bardzo mało, no jedno, ja wiem o jednym. Jeżeli ktoś wie, oprócz krakowskiego, zna jakieś muzeum lotnicze, proszę o komentarz. Jakoś nie chciało mi się szukać za bardzo w internecie. Tak z grubsza poszukałem i znalazłem tylko właśnie to jedno. Zresztą byłem w Krakowie, w tym muzeum. Polecam wszystkim. Bardzo dużo eksponatów i bardzo ciekawych. Dobra, ale tu jeszcze wrócę do tych angielskich, bo nie każdy, jak mówiłem, ma wiele eksponatów. W niektórych małych muzeach są 2, 3, 4 samoloty. Niektóre są bardzo po prostu tylko skupione na pamiątkach po jakiejś dywizjonie, które stacjonowało w danym miejscu i nie posiadają nawet eksponatów takich jak samolot, ale takie małe właśnie muzea, bo muzeuka, Jezus, ale takie małe muzeuka też mówią dużo o historii regionu. Dobra, z takich największych to może troszkę wymienię, przejrzę tak na szybko gazetę. Największy chyba jest Duxford, dość blisko oddalony ode mnie. W Duxford często odbywają się pokazy lotnicze. W tym roku będę tam co najmniej dwa razy. Znaczy mam w planach, ale ile razy będę to nie wiem, ale te minimum dwa razy powinienem być. I w Duxford jest masa eksponatów, masa samolotów. Jest kilka hangarów tematycznych, także jest tam fajnie bardzo. Drugim takim wielkim muzeum jest muzeum w Londynie, to jest królewskie. Niech znajdę. Troszkę tutaj gdzieś mi się poprzekładały te strony. No dobra. Pogubiłem się. No i co? Aha, jest tak. Królewskie Muzeum Lotnicze w Londynie. Royal Air Force Museum in London. Tam też, jak widzę, dużo eksponatów. Nie byłem, co prawda, w tym muzeum, a widzę, że są fajne, ciekawe rzeczy. jak na przykład Junkers 87 Stuka, popularny Stukas, którego nie widziałem jeszcze, nawet repliki. I to by był dla mnie ciekawy eksponat. No, bardzo dużo jest. Nie będę tu wymieniał wszystkich, bo to nie ma sensu najmniejszego. Większość z Was pewnie by zapomniała po pół godzinie, co wymieniałem. I dalej, co jakieś duże muzea jeszcze? Jest Muzeum Helikopterów w hrabstwie Somerset. Masa helikopterów. I są też Mi-2. Bardzo znane są, jest Mi-24 Hind. Także swojskie helikoptery też tam są. To chyba nieciekawe jest, co mówię, nie? No, to już przejdziemy dalej może. A jak gdzieś się wybiorę do jakiegoś muzeum, to wtedy będę mógł coś opowiedzieć. A tak to wydaje się to nieciekawe. W ogóle nie, troszkę jestem oddalony od mikrofonu, nie wiem jak mnie będzie słychać. Chyba za cicho gadam w ogóle. Ja coś tam pogrzebię podgłośniej, może będzie dobrze. No dobra, to tak z tych newsów to tylko tyle. Na dzisiaj pierwsza 10 chyba będę kończył, a temat główny pociągnę dalej. Tak w ogóle składam ten odcinek na raty. Nie wiem jak to będzie. Jakoś tak to już czasami bywa. No. Mało czasu w czasie dnia i trzeba nadganiać nocami. Poświęcenie dla podcastu nie zna granic. Dobra, do następnego wejścia.
Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka Papa Kafe. I wszystko jasne. Próba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling.
Może zacznę tak. Był wczesny poranek 6 kwietnia 1945 roku. Wojna w Europie dogorywała. Pod Berlinem już stały radzieckie tanki, to znaczy zbliżały się do Berlina, a Hitler, strzymającego całą Europę w garści dyktatora, zamienił się w schorowanego staruszka, schowanego gdzieś w bunkrze. Na Dalekim Wschodzie nie było nic dużo lepiej. Japończycy bronili się na wysepkach, trzymali każdą najmniejszą wysepkę w ręku i uderzali w kadłuby amerykańskich okrętów rozpędzonymi samolotami wypełnionymi ładunkami wybuchowymi. Tak to było. I właśnie 6 kwietnia największy pancernik świata, Yamato, zacumował do nabrzeża, by pobrać paliwo na ostatni swój rejs. Był to rejs ostatni z założenia, ostatni dlatego, że Yamato kierował się na Okinawę i brał paliwo tylko w jedną stronę. Takie były założenia planu o nazwie Ten-ichi-go. Planu, który zakładał, że Yamato popłynie w samobójczy rejs do Okinawy. Tam zatopi jak najwięcej jednostek wroga, a nie będzie już miał paliwa. Osadzi się na dnie i będzie jako niezatapialny fort ostrzeliwał i wspomagał jednostki swojego wojska. Tak to miało być. Yamato pobrał potrzebną ilość paliwa, wyładował niepotrzebne zaopatrzenie, które rozdano ubogiej ludności japońskiej. Wykwaterowano także, wyokrętowano, chciałem powiedzieć, także kilkunastu młodych kadetów oraz kilkunastu starszych marynarzy, którzy byli obarczeni rodzinami, bo oni już nie byli potrzebni, a reszta marynarzy z dumą popłynęła w ostatni rejs Yamato. Największy kamikadze świata ruszał do boju, ruszał w rejs. Tak się zaczyna ta historia, właściwie tak się kończy ta historia, bo właśnie chciałem opisać wam ostatni rejs Yamato w tym odcinku, ale zanim go opiszę, to troszeczkę krótkich jakby danych technicznych. Może nie będę was specjalnie aż tak zanudzał, nie będę wymieniał dokładnie wszystkiego, ale pewien zarys chciałem wam tu przedstawić. Tak. Trochę danych technicznych, tak? Dobrze. A więc Yamato miał brata bliźniaka, Musashi. Miał jeszcze trzeciego brata, ale już nie był bliźniakiem, bo trzeci pancernik Shinano został przebudowany w późniejszym czasie na lotniskowiec, ale dzisiaj zajmiemy się tu głównie Yamato. I takie podstawowe wymiary to długość 263 metry, szerokość 38,9 metra, czyli dość spore. Wyporność za to nie miała sobie równych w marynarce całego świata. Był to największy okręt II wojny światowej i największy pancernik na świecie. Do dzisiaj nie wybudowano takiego pancernika. Są okręty większe, nowoczesne lotniskowce są sporo większe, ale w czasie II wojny światowej był to największy okręt. Wyporność jego wynosiła od 62 tysięcy do 73 tysięcy ton. Dla porównania Bismarck, Duma Kriegsmarine, miał nieco ponad 40 tysięcy ton tylko, czyli 2/3 tylko. Znowu mówię tylko. Prędkość jego wynosiła 27 węzłów, co przy tej wielkości było wcale imponującą prędkością, lecz był on znacznie wolniejszy od nowoczesnych pancerników amerykańskich, które były troszeczkę lżejsze i przy swojej mocy dość szybkie, ponad 30 węzłów wynosiła prędkość amerykańskich pancerników, a tu tylko 27. Załoga Yamato liczyła 2,5 tysiąca osób. Co również można powiedzieć? Uzbrojenie. Nie, najpierw opancerzenie powiem. Opancerzenie było imponujące, bo stanowiło 1/3 ciężaru całego okrętu. Na przykład wieże artylerii głównej miały grubość pancerza 650 mm, czyli grubo ponad pół metra, a burty 410 mm, co w zupełności wystarczało do ochrony przed pociskami kalibru 406 mm wystrzeliwanych z odległości od 20 do 30 km. Pociski kalibru 406 mm to były podstawowe pociski stosowane u pancerników amerykańskich z tamtego okresu. Uzbrojenie było też z gatunku NAI, jak to przy superpancerniku, czyli największy kaliber. Kaliber 460 mm. No właściwie to było 459 mm, ale już nie będziemy drobiazgowi. 460 mm. Pociski tego działa ważyły 1446 kg i miały zasięg do 42 km. I tu znowu porównam troszkę z Bismarckiem, bo pancernik Bismarck mógł się pochwalić działami tylko 380 mm, czyli dużo mniej, a pociski jego ważyły 800 kg i maksymalny zasięg miały 28 km. Papa Cafe do mnie coś wysyła, czy coś, o coś tu chodzi. A cześć Arek, no i jak wstawanie do Bruna? Dobra, no to muszę na chwilę skończyć, bo muszę odpowiedzieć. Albo jeszcze dojadę dalej. Bo jeszcze o tych działach chciałem powiedzieć. Do tych dział, ogromnych dział, Japończycy wyprodukowali specjalną amunicję nazywaną Sanshiki. Były to pociski o wadze 1360 kg i były to pociski przeciwlotnicze. Z tych ogromnych dział można byłoby używać jako dział przeciwlotniczych. Zresztą pod koniec wojny Yamato posiadał w sumie grubo ponad setkę działek i karabinów do obrony przeciwlotniczej, co niestety nie pomogło mu ocalić skóry. Ale o tym będę mówił za chwilę. I teraz pytanie. Czy taka potęga, taki stalowy kolos, taki potwór został wykorzystany w efektywny sposób. Czy został wykorzystany na miarę swoich możliwości? Myślę, że nie. I o tym opowiem za chwilę. Taka króciutka historia operacyjna Yamato. Yamato został zwodowany 8 sierpnia 1940 roku, ale jeszcze musiał 2 lata poczekać na swój pierwszy bojowy rejs. W tym czasie trwało szkolenie załóg, uzupełnienie wyposażenia i takie kosmetyczne różne sprawy, które musi przebyć okręt, żeby był w pełni gotowy do boju. Na pierwsze zadanie operacyjne wyruszył dopiero w roku 1942, 29 maja. Szedł wtedy w dosyć silnym zespole w kierunku atolu Midway. W samej bitwie o Midway Yamato nie wziął udziału, ponieważ znajdował się w czasie, kiedy ta wielka morsko-lotnicza bitwa się działa. Znajdował się około 600 mil morskich i tak naprawdę nie wziął udziału w tej bitwie. Był plan później, by w ciągu nocy doścignąć amerykańskie lotniskowce i rozpocząć bój artyleryjski, ale po pewnym czasie ten plan zarzucono i Yamato wycofał się z powrotem do Japonii. Także pierwszy rejs bojowy zakończył się praktycznie niczym. Później Yamato został przeniesiony w rejon atolu Truk i pełnił tam funkcję, można powiedzieć, kwatery dowodzenia. Odbywały się tam bankiety, odbywały się narady dowodzenia i praktycznie przez cały rok stał sobie na kotwicy w bazie Truk i służył jako hotel. A trzeba powiedzieć, że w tym czasie trwały bardzo zacięte walki o Guadalcanal, no ale Yamato nie brał w nich udziału. Kolacje były ważniejsze. Kurczę, bawiłem się troszkę tutaj, przesuwałem mikrofon i chyba będą jakieś trzaski. Przepraszam za te trzaski, które były. Już nie będę ruszał go, postaram się nie ruszać. Mikrofon jest taki byle jaki, plastikowy i niestety jakoś nie chce mi się zainteresować kupnem jakiegoś lepszego sprzętu. A mi się wydaje, że do nagrywania podcastu każdy sprzęt jest dobry i wystarczy troszkę edycji i wszystko powinno być dobrze. No dobra, ale wracamy do tematu. Tak, na tym zakończył się pierwszy rok służby Yamato. Praktycznie nie zdziałał nic, powrócił do bazy w Japonii, gdzie przebył remont. Dozbrojono go w jakieś działka przeciwlotnicze, wymieniono radary, dalmierze i tego typu urządzenia i ponownie do boju ruszył w sierpniu 1943 roku. Znowu popłynął do bazy w Truk. To była jego taka baza wyjściowa, punkt wyjściowy i bawił się aż do grudnia w kotka i w myszkę z amerykańskimi lotniskowcami, które to bombardowały wyspy Wake, wyspy Marshalla, Gilberta, a Yamato polował na nich, na te lotniskowce i jakoś nie mógł je upolować. Zawsze jakieś sprzeczne informacje były, zawsze jakieś różne sytuacje, w których Yamato nie mógł dojść do przeciwnika, by go zniszczyć. I mamy teraz grudzień 1943 roku. Na Yamato zaokrętowano pułk piechoty i te wojsko miało być przywiezione na wyspie Manus. To było kolejne zadanie Yamato, czyli służba jako transportowiec, można powiedzieć. Płynąc w kierunku wyspy Manus, Yamato został wykryty przez amerykański okręt podwodny Skate, który wystrzelił w jego kierunku 4 torpedy. Niestety dla Amerykanów, jedna z nich trafiła i tak nieszczęśliwie, że trafiła w miejscu łączenia płyt pancernych i przez tą jedną torpedę w dziurze powstała wyrwa, przez którą wdarło się ponad 3000 ton wody. Spowodowało to dość duży przechył, musiano wyrównać ten przechył. Yamato nie mógł dalej kontynuować, nie chciał dalej kontynuować rejsu, zrobił w tył zwrot i operację odwołano. A Yamato wrócił do bazy w Truk. Także znowu nie wypał ze strony Yamato, znowu misja nieudana, znowu się nie popisał okręt. Po tym incydencie Yamato znowu trafił do stoczni, gdzie naprawiono uszkodzenie, a również znowu zrobiono renowację uzbrojenia, dodano znowu jakieś działka przeciwlotnicze, wymieniono reflektory, a jakieś tam urządzenia radiotechniczne nowocześniejsze wprowadzono. No i to trwało do 11 kwietnia 1944 roku, czyli praktycznie kończył się drugi rok służby Yamato i też można by podsumować ten drugi rok niczym praktycznie. W maju 1944 roku Amerykanie zaczęli bój o Filipiny, lądując w zachodniej Nowej Gwinei. O, znowu poruszyłem mikrofon. Przepraszam za ten huk znowu. Dobra. No więc znowu Yamato ruszył do boju w silnej eskadrze stworzonej z pancernika Yamato właśnie oraz jego bliźniaczego okrętu Musashi, w asyście kilku krążowników i niszczycieli ruszyli do boju. W czerwcu Yamato wziął udział w pierwszej bitwie na Morzu Filipińskim w zespole właśnie pancerników i lotniskowców. Jego głównym zadaniem było odciągnięcie uwagi przeciwnika od jednostek znajdujących się dalej. No i zdarzyło się tak, że zauważono z Yamato formację przylatujących samolotów, otwarto ogień z dział ciężkich ze specjalnych pocisków przeciwlotniczych. Po pewnym czasie okazało się, że były to samoloty własne i Yamato miał na koncie uszkodzenia co najmniej 4 japońskich zero, czyli znowu niechlubna historia. Następnego dnia ten zespół japoński został zaatakowany przez amerykańskie samoloty, a i tym razem jednak nie udało się japońskim artylerzystom odnieść sukcesu, takiego jak dzień wcześniej, przynajmniej. No i po tym zdarzeniu, jeszcze było pewne zdarzenie, gdy okręty płynęły w kierunku Filipin, dostrzeżono peryskop okrętu podwodnego i powstała panika na tych dwóch pancernikach. Okręty wykonały ostry zwrot. Musashi spóźnił się jednak z manewrem i przeszedł w minimalnej odległości przed dziobem Yamato, wywołując właśnie panikę, bo niewiele brakowało, żeby doszło do zderzenia. Czyli znowu widać te niewyszkolenie załóg, znowu biało na czarnym widać, jak te pancerniki były wykorzystywane. Po tych akcjach znowu był powrót do stoczni, znowu dalsze modernizacje i wreszcie nadszedł październik 1944 roku i bój o Filipiny. Słynna bitwa w Zatoce Leyte. Okręty japońskie miały tam za zadanie zmasakrować okręty amerykańskie, które tworzyły desant na Filipiny. I do tego zadania wyznaczono właśnie Yamato oraz Musashi oraz kilka innych pancerników wraz z krążownikami i niszczycielami. Siła japońskiej floty była dość silna. Siła była silna, nieźle to powiedziałem. O całej bitwie Leyte można by długo mówić. Ja nie chcę tutaj się zbytnio rozwodzić, dlatego że spojrzałem teraz na to, jak długo już nagrywam w sumie i jest to odcinek już ma ponad 25 minut, o ile nie więcej, nie wiem jak to będzie po złożeniu i dlatego już nie chcę się rozwijać o samej bitwie w Zatoce Leyte, tylko tak podsumuję, że w tej bitwie pancernik Musashi został zatopiony przez samoloty amerykańskie, dostał w sumie 20 torped i dużą ilość bomb, także bardzo długo utrzymywał się na wodzie. 20 torped to jest imponująca liczba, którą trzeba było w niego bić, żeby go zatopić. Atakowano także okręt Yamato, zestrzelił on jeden z atakujących samolotów, obronił się przed atakami, tym niemniej otrzymał kilka bomb, które jednak jakoś specjalnie żywotności okrętu nie zaszkodziły, ale straty wśród załogi były. Miał też Yamato okazję do uczynienia bardzo dużych strat, bo znalazł się na odległości strzału do amerykańskich lotniskowców. Co prawda nie były to lotniskowce floty, tylko lotniskowce eskortowe, ale była szansa na zatopienie kilku z nich, lecz znowu niewykorzystana. Okręt źle się wstrzelał, nie trafił kilka pierwszych salw, został mylnie powiadomiony o trafieniu i nie odpowiednio nie skorygował odległości, także okręty postawiły zasłonę dymną, zostały wysłane też niszczyciele do osłony i Yamato musiał uciekać przed atakiem torpedowym, a w tym czasie lotniskowce odeszły i zniknęły poza zasięg strzału. W zatoce, w bitwie właśnie o Filipiny, drugiej bitwie o Filipiny, po raz pierwszy Japończycy użyli też kamikadze, to tak dla przypomnienia powiem.
W gąszczu polskich podcastów, których nazwy są mniej lub bardziej trafione, mniej lub bardziej zabawne, mniej lub bardziej wpadające w ucho, pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka na różne tematy. www.beznazwy.net. Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy.
I dochodzimy w końcu do ostatniego etapu tej opowieści, do ostatniego aktu. Tymczasem zmieniły się u mnie trochę i warunki nagrywania, i moja kondycja, i w ogóle sytuacja. Jak może słyszycie, jestem totalnie zakatarzony, totalnie chory. Ale muszę dograć to, chciałbym to po prostu zakończyć, a mam teraz dosłownie 10 minut czasu, więc postaram się dograć tą końcówkę. I mówię tu do dyktafonu już teraz, nie jestem przy swoim komputerze, nie jestem przy mikrofonie, także troszkę jakość też się zmieni, ale już starczy o technice, przejdźmy do samego tematu. No więc mamy już dzień 6 kwietnia rano. Wracamy do początku opowieści. Załoga jest gotowa umrzeć za cesarza. Wyruszamy okrętem Yamato w ostatni rejs. Yamato wyruszył w zespole wraz z lekkim krążownikiem Yahagi oraz z eskortą 8 niszczycieli. Rozkaz operacyjny polecał, by w razie kłopotu wyrzucić okręt na mieliznę w pobliżu Okinawy, żeby zatopić gdzieś na mieliźnie i walczyć tym, co się da do końca, wspomagając działania japońskich wojsk na wyspie. Zespół został przemianowany na nawodne zgrupowanie kamikadze, a na Yamato wywieszono flagi ze znakami symbolizującymi myśl patrona kamikadze, patrona Kusunokiego. Flagi to były skróty tej myśli, to były znaki hi, ri, ho, ken, ten, a cała myśl brzmiała, teraz powiem po japońsku, hi wa ri ni katazu, ri wa ho ni katazu, ho wa ken ni katazu, ken wa ten ni katazu. Co znaczy w tłumaczeniu, muszę poszukać. W tłumaczeniu to znaczy, bardzo fajna myśl zresztą, niesprawiedliwość nie zwycięży zasad, zasady nie zwyciężą prawa, prawo nie zwycięży potęgi, potęga nie zwycięży nieba. No, także to była myśl kamikadze, ta sama myśl przyświecała pilotom i ta sama myśl była wywieszona na okręcie Yamato. Bardzo szybko zespół został wykryty najpierw przez okręty podwodne, potem przez wodno-samoloty US Navy, także Amerykanie dosyć szybko wiedzieli o kierunku i celu tego zgrupowania. Cały czas monitorowali, że tak powiem, cały zespół i mieli czas, by w nocy z 6 na 7 kwietnia przygotować samoloty do startu, samoloty do zatopienia pancernika Yamato oraz całego zespołu. Przygotowywali się właśnie całą noc. Przygotowywali dwie grupy atakujące. Pierwsza grupa to była grupa 280 samolotów z 8 lotniskowców. To była pierwsza fala ataku. Łącznie 280 maszyn, w tym 132 myśliwce, czego większość też uzbrojone było w bomby, rakiety. Było 50 bombowców nurkujących uzbrojonych w bomby 1000-funtowe, czyli ponad niecałe 500 kg. I było 98 samolotów torpedowych. Te były najgroźniejsze dla żywotności Yamato, bo same bomby o tej wadze nie mogły tak naprawdę zagrozić żywotności okrętu, co nie do końca okazało się prawdą. Ale o tym za chwilkę. Jedziemy dalej. Muszę tutaj sobie przerzucić troszkę notatki. Taką mam ściągę, bo to wszystko w głowie tak się nie zachowało. No tak, wyruszyły te samoloty, miały dosyć dużo problemów mimo wszystko z wykryciem całego zespołu, bo chmury były dość nisko tego dnia, 7 kwietnia przypominam, niedawno minęła rocznica, dzisiaj jest 10 kwietnia, dzień teraz, którym nagrywam, także 3 dni temu była rocznica zatopienia Yamato, bo tu nie będzie chyba duży spoiler, jeżeli powiem, że został zatopiony, powiedziałem to wcześniej, głupoty gadam. No, tak. Najpierw za cel Yamato obrały dwa dywizjony bombowców nurkujących i te dwa dywizjony uzyskały 4 trafienia. 4 bomby wybuchły na pokładzie Yamato, wywołały pożary i pierwsza z tych bomb, co później historycy podejrzewają, wywołała później wielką eksplozję na samym końcu życia Yamato. Ta eksplozja praktycznie już nic nie przesądzała, okręt już był praktycznie zatopiony, ale i nawet można, taka jedna bomba mogła taki pancernik zatopić, jak się później okaże, trafiając we właściwe miejsce. A bomba, ta pierwsza bomba trafiła w przedziały między komorami amunicyjnymi, wywołała pożary, którego do końca życia już Yamato, niedługiego, załogi ratunkowe nie potrafiły ugasić. Poza tym bomby siały spustoszenie wśród załóg dział przeciwlotniczych, wśród załóg armat mniejszego kalibru i wśród ekip ratowniczych, które były na pokładzie i uwijały się właśnie zgaszeniem pożarów. Podczas tego pierwszego ataku Yamato zestrzelił jeden z atakujących bombowców i ciężko uszkodził drugiego. Następnie na Yamato rzuciły się myśliwce typu Corsair, które ostrzeliwały pokład z rakiet i broni pokładowej oraz niewielkich bomb. Miały one za zadanie odciągnąć obronę przeciwlotniczą, bo krzywdy to nie mogły zbytnio zrobić bronią pokładową, ale miały za zadanie skutecznie odciągnąć obronę przeciwlotniczą przed właściwym atakiem, który właśnie wykonywały samoloty torpedowe, atakując Yamato z obu burt. Te samoloty torpedowe uzyskały, było ich 14 razem, uzyskały jedno trafienie tylko, trafienie w lewą burtę i te pierwsze trafienie niejako naznaczyło dla pozostałych okrętów cel trafień. Ponieważ Amerykanie nauczeni byli doświadczeniem przy zatapianiu brata bliźniaczego Yamato, który otrzymał 20 trafień torpedami, że nie warto atakować pancernik tego typu z dwóch stron, ponieważ wtedy okazuje on się niezwykle żywotny. Torpedy trafiały z Musashi z obu stron i wykonywały robotę ekip ratunkowych. Nie musiano już głowić się zatapianiem komór po przeciwnej stronie. Robili to sami Amerykanie. I Yamato właśnie wytrzymał 20 torped. I Amerykanie, nauczeni właśnie takim doświadczeniem, postanowili za cel obrać sobie jedną z burt. A że pierwsze trafienie uzyskali na lewej burcie, każdy następny samolot otrzymał rozkaz ataku lewej burty. Oczywiście były samoloty, które też atakowały prawą burtę, ale to były niewielkie siły, też mające na zadanie odciągać obronę. Podczas tego ataku Amerykanie stracili jeden samolot zestrzelony właśnie przez Japończyków. Szybko Japończycy wyrównali przechył i po tej pierwszej fali ataku Yamato nie stracił zbyt wiele ze swojej żywotności. Pomimo uszkodzeń i pożarów nadal utrzymywał stałą prędkość, bliską maksymalnej, także żywotność okrętu na razie nie została w sposób znaczący nadszarpnięta. Japończycy natomiast stracili dwa niszczyciele zespołu, które zostały zatopione. Jeden z następny niszczyciel płonął, a lekki krążownik stał gdzieś z tyłu za zespołem w dryfie, ponieważ uszkodzone została maszynownie. Pół godziny wytchnienia dali Amerykanie załodze Yamato, bo o godzinie 13.33 nadleciała druga fala ataku. Druga fala samolotów, tym razem z trzech lotniskowców nadleciało 110 samolotów amerykańskich. Większość skoncentrowała się właśnie na okręcie Yamato. Najpierw zaatakowało ten okręt 20 samolotów torpedowych. Skoncentrowano się tylko na lewej burcie. Okręt otrzymał 3 torpedy. Zablokował się ster. Okręt zaczął mieć przechył. Następne 2 torpedy ugodziły z lewej burty, a następna jedna z prawej. Okręt cały czas przechylał się i miał już 7 torped w swoim kadłubie. Prędkość spadła do 18 węzłów i to wykorzystały samoloty bombowe. Teraz nadeszła ich kolej. Nadleciała chmara bombowców, zasypując okręt bombami 1000-funtowymi, zasypując okręt rakietami oraz pociskami z broni pokładowej. I znowu nadleciały kolejne samoloty torpedowe, zaliczając kolejne trafienia. Okręt powoli tracił prędkość. Umierał. Był w agonii, tak teatralnie powiem, ale prędkość nie spadała poniżej 10 węzłów, nadal parł do przodu. Drużyny przeciwawaryjne nie radziły sobie już kompletnie z pożarami, z wyrównywaniem przechyłu, z ratowaniem okrętu. Zresztą większość ludzi z tych załóg już nie żyła, zabici właśnie przez odłamki, zabici przez broń pokładową myśliwców. O godzinie 14.05 następne torpedy trafiły w lewą burtę. Prędkość spadała, a okręt powoli obracał się dziobem ku Japonii, ku pałacowi cesarza Hirohito, oddając mu tym samym cześć. Japończycy do końca składali salut swojemu cesarzowi. Otrzymali później rozkaz opuszczenia okrętu, gdy prędkość spadła do 10 węzłów. Okręt już był właśnie dziobem do Japonii, dziobem do cesarza. Dostali rozkaz opuszczenia okrętu wraz, uwaga, z portretem cesarza Hirohito, bo to jest najważniejsze. Nie 3000 ponad załogi, tylko portret cesarza Hirohito. Gdy okręt miał przechył już 120 stopni, czyli praktycznie był już stępką w górze, nastąpiła eksplozja komór amunicyjnych. Ta eksplozja właśnie, o której mówiłem tutaj kilka minut temu, rozerwała okręt, a słup dymu był widoczny z odległości 200 km. Zdołano uratować tylko 269 członków załogi, a ponad 3000 marynarzy odeszło w głębinę. Amerykanie zatopili też większość zespołu, większość niszczycieli, zatopili lekki krążownik, który był praktycznie, stojąc w dryfie, był praktycznie bezbronny i ten krążownik otrzymał 12 torped, podobnie jak, przepraszam, właśnie Yamato. Zapłacili za to niewielką cenę, stracili tylko 10 samolotów własnych. No i konkluzja, zakończenie. Właśnie, zatopienie Yamato zakończyło erę pancerników, zakończyło erę kolosów, gdzie kaliber, potęga broni, potęga dział i potężny pancerz były najważniejsze. Znacznie ważniejsze okazało się lotnictwo, a dzisiaj i lotnictwo już powoli jest wypierane przez rakiety. No ale to już jest inna opowieść. Tym niemniej uznaje się datę 7 kwietnia właśnie za koniec ery pancerników, co tak do końca nie jest prawdą, bo Amerykanie nadal trzymali w służbie pancerniki, nawet do czasu wojny w Zatoce, przepraszam, kiedy to potężne działa mogły nadal skutecznie ostrzeliwać brzeg. I to by było na tyle. Przepraszam, że takie jest krócenie i zakończenie szybkie, ale już musiałem to dograć, właśnie 13 minut jednym ciągiem teraz mówię. I przepraszam za przesuw, obsów, opóźnienie. Dam ten odcinek 15 kwietnia, jest dzisiaj 15 kwietnia i po prostu następny odcinek, jak dobrze pójdzie, będzie już 1 maja. Tak musi niestety być, o ile będzie ten odcinek. Mam teraz pewne problemy, którymi nie chcę Was zanudzać. Nieważne. W każdym bądź razie do usłyszenia. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się. Ja idę się teraz leczyć. Idę się położyć i kurować rosołkiem lub grochową z kubka. To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, dzięki za wyrozumiałość, dzięki za słuchalność i cześć.